Do włączenia audycji zaprasza sponsor Energa, mecenas instytucji i wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
Dobry wieczór z kulturą.
Marzena Bakowska, witam ponownie. Zostajemy w kręgu teatru, ale zupełnie inna propozycja. W najbliższą niedzielę odbędzie się premiera spektaklu dla najmłodszych Złotopióra. Dokładnie odbędzie się w Teatrze Gdynia Główna. Opowieść o dziewczynie ze wsi Kack, która wiedzie beztrosne życie, a jej codzienność to pomoc samotnemu ojcu i radość z każdej chwili. W studiu gościmy reżyserkę Aleksandra Lis.
Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie dzień dobry, ale już trochę dobry wieczór.
No już jest ciemno, więc może dobry wieczór. I Krzysztofa Gomułka-Pawlicka, która zagra w tym spektaklu.
Tak, również dzień dobry i również dobry wieczór.
Czyli mamy opcję dla każdego. Kto chce, może być tak, tak. A kto chce tak. Zanim opowiemy o spektaklu, to poproszę was o takie wspomnienie, mam nadzieję, że z dzieciństwa. Kiedy był pierwszy wasz spektakl, który zobaczyłyście w teatrze? Czy pamiętacie w ogóle ten spektakl? Jaki to był tytuł?
Krzysia, pamiętasz? Czy mam zaczynać?
Możesz zacząć. Tak. Ja sobie tak uformułuję to wspomnienie.
Wychowałam się w teatrze, bo moi rodzice są aktorami i właściwie no, pewnie nie pamiętam, kiedy oglądałam pierwszy spektakl, ale już tak mniej więcej od 5-6 roku życia to mam takie świadome przebiegi i były takie spektakle, które widziałam na deskach Koszalińskiego Teatru Dramatycznego po naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Więc no,
to był także ten mój teatr pierwszy.
Jesteś z Koszalina?
Tak.
To ciekawe, to sobie dzisiaj jeszcze pewnie pogadamy. No tak, także widziałam tam spektakle, w których grał mój tata i oczywiście znałam je na pamięci, wszystkie piosenki i nawet do tej pory pamiętam jakieś poszczególne sceny, czy co się działo, że na przykład jak zdmuchiwali kurz z wielkiej księgi i to tak się unosiło w powietrzu, to potem wielkim moim odkryciem było to, że to była mąka, magia teatru. Już wtedy zawitała w moim życiu, a było tego oczywiście więcej. Także no to tak, u mnie był taki początek, a u ciebie, Krzysia?
Ja z kolei wychowałam się na Wydziale Weterynarii w Olsztynie, bo no, moja mama pracowała w nieco innym miejscu, moja mama na uniwersytecie. I moja mama bardzo lubiła chodzić do teatru, więc mnie zabierała ze sobą. Więc dość szybko ten kontakt z teatrem nastąpił. Pamiętam... Jak przez mgłę, takie pojedyncze przebłyski, pojedyncze klatki, że byłam na jakimś pokazie flamenko i to było albo w Teatrze Jaracza w Olsztynie, albo w Ceiku w Olsztynie, na którejś z tych większych scen. I no ci państwo, ci tancerzy tak wspaniale tutaj pokazywali to flamenko, te piękne sukienki. I pamiętam, że była taka dramatyczna pauza w którymś momencie, że się tak zatrzymali w ruchu. I ja jako jedyne chyba tak małe dziecko, ja miałam chyba jakieś 5 lat mniej więcej, taki wiek. I tak wstałam i na całą scenę ryknęłam, to chyba jeszcze nie koniec. Więc taki był pierwszy kontakt. Czyli zniszczyłam im tę pauzę.
No pięknie. Cudowne. Czyli od razu poczułaś wezwanie, że ja...
Chciałam przejąć tę sytuację, no po prostu.
No to moje pytanie jest bardzo zasadne. Kiedy nastąpiła ta decyzja, że teatr będzie moim życiem? Czy to już w tym wieku 5 lat, kiedy postanowiłaś zawładnąć spektaklem flamenko?
Wtedy miałam fazę na zostanie chaotykiem, bo w Parku Jurajskim był taki bardzo przystojny pan, był bardzo przystojny aktor i jego postać wykonywała zawód chaotyk, że on tam się zajmował filozofią i mówiono o nim, że on był panem chaotykiem, więc wtedy miałam na to namiętność i fazę, ale taka prawdziwa miłość do teatru i takie ucementowanie, że to jest kierunek, w którym chcę podążać, no to w gimnazjum, bo w gimnazjum zaczęły się teatry amatorskie, zaczęło się jeżdżenie na przeglądy, więc to się wtedy tak pobudziło definitywnie.
Aleksandra Lis.
Ja chodziłam do szkoły muzycznej i byłam w tym nurcie przez 12 lat, bo kończyłam również liceum muzyczne i myślę, że żeby utrzymać jakieś zdrowie psychiczne od tego, co tam się działo, bo to jednak jest bardzo intensywna szkoła, Zaczęłam w wieku 13 lat chodzić do Miejskiego Ośrodka Kultury na zajęcia, które prowadzili świętej pamięci już Halina i Krzysztof Ziębińscy, notabene z Olsztyna, Krzysia. Ich córka jest weterynarzem, więc wszystko, słuchaj, wszystko w ogóle się zatacza koła. Tak. I zostałam tam przez kolejne 5 lat, bo bardzo mi to pomagało odreagować różne rzeczy, ale też myślę, że jako osoba z natury dość ekstrawertyczna i taka pełna energii i pomysłów, tam chyba troszeczkę lepiej się odnajdowałam niż w szkole muzycznej, gdzie jednak to instrument jest zawsze na pierwszym planie, a nie ta taka nasza naturalna ekspresja, więc siłą rzeczy, jak kończyłam liceum muzyczne, to pomyślałam, że raczej pójdę w kierunku albo estradowym, albo operowym, albo teatralnym. I tak naprawdę ten teatr był takim trochę kaprysem moim, bo zdecydowałam się pojechać na egzaminy tylko do jednej szkoły, do Wrocławia, który zawsze bardzo lubiłam, no i przez przypadek się dostałam. Czyli i wszystko, tak to się potoczyło po
wszystko
prostu.
Wszystko na jedną kartę.
Trochę tak, ale no myślę, że gdyby to się wtedy nie wydarzyło, to bym pewnie jakoś i tak dotarła do tego etapu, może później. Natomiast no, można by było powiedzieć, że no, trochę los tak chciał, nie?
To przenieśmy się do współczesności z tych wspomnień. Specjalnie zadałam pytanie o dzieciństwo, dlatego że spektakl, który odbędzie się w niedzielę, jest przygotowywany z myślą o najmłodszych widzach, odbiorcach i może być takim wstępem do wprowadzenia dziecka do świata sztuki. Więc to jest taka moja teza, że to jest właśnie to wprowadzenie. No i poproszę o obronę. Jak, w jaki sposób dziecko, które przyjdzie na Złotopiórą, zostanie zainspirowane sztuką?
Myślę, że przede wszystkim może mu w tym pomóc fakt, że to jest spektakl dość interaktywny. Ta scena, na której są dwie aktorki, ona nie jest zamknięta tak zwaną czwartą ścianą, która oznacza, że aktorzy grają swoje, nie widząc publiczności. My właściwie od samego początku te ściany rozwalamy. Jest mocny kontakt z widzem, rozmowa z nim. A oprócz tego są w całym spektaklu takie punkty, gdzie młody widz jest angażowany w cały przebieg spektaklu, w jego dramaturgię. Ochotnicy mogą dostać takie zadania, dość ciekawe, myślę, i interesujące dla dzieci. Absolutnie nie ma tam nic takiego, co mogłoby być mieć jakąś formę improwizacji, czy powodować nieśmiałość. To raczej jest takie wsparcie głównych bohaterów i myślę, że będzie dużo ochotników, tym bardziej, że ja dosyć dużo gram dla dzieci, pracuję i wiem, że to się sprawdza, że dzieci to lubią. Lubią dostawać takie zadania i lubią wychodzić na scenę tak naprawdę. I myślę, że to, że będą częścią już tego świata, na pewno będzie takie bardzo uruchamiające. Tam jest więcej rzeczy, ale ja w sumie nie chciała nawet zdradzać, jakie tam będą elementy, bo niech to zostawimy tutaj w sferze domyślan i zainteresowania, nie?
Nie chciałam przerywać, ale tak pomyślałam sobie, że Krzysztof z tym swoim wspomnieniem z dzieciństwa, gdzie wkroczyła w spektakl, jest potwierdzeniem tego, że dziecko, kiedy poczuje tą emocjonalnie dotknięcie tym, co się dzieje na scenie, chce wziąć udział, więc ty byłaś takim pierwowzorem waszego widza.
I tak to się toczy do dziś.
A czego jeszcze się może dziecko nauczyć? Jak wprowadzić się w sztukę właśnie dzięki Złotopiórze?
Na pewno sam temat spektaklu może być tutaj, może budzić ciekawość, może wciągnąć w materię teatralną. Spektakl dotyka kwestii asertywności, kwestii nabywania lub nie nabywania umiejętności wyrażania swojego zdania i formułowania swojego zdania w sposób jasny i konkretny. No i tutaj historia toczy się wokół głównej bohaterki, wokół dziewczynki Złotopiórej, więc no, wspaniale by było, gdyby ten spektakl nie tylko inspirował, żeby powracać do teatru, ale też, żeby wyciągnąć lekcję, że to mówienie, czego się chce, ta w ogóle umiejętność zbadania samego siebie, dojścia do wniosku, czego ja od życia oczekuję i gdzie leży moja sprawczość, to jest taka wiadomość, którą bardzo byśmy na pewno chciały zostawić dzieciom. A od siebie mogę spokojnie powiedzieć, myślę, że tutaj się, Olu, na pewno zgodzimy, że szczególnie do dziewczynek chcemy taki przekaz kierować.
Oj tak.
No cóż, żyjemy w świecie, w którym jak dziewczynki nie będą swojego zdania brać w swoje ręce i jasno formułować, tak, zawsze znajdzie się ktoś, kto je chętnie wyręczy. I my chcemy wzmacniać, żeby wiedziały, czego chcą, żeby umiały to w sobie odnaleźć.
To jest bardzo piękna cecha, właśnie ta asertywność i wiedzieć, co się sądzi o czymś i żeby móc to wyrazić głośno, wyraźnie, tak, dobitnie.
Że, i że ma się do tego prawo. Ma się prawo do tego, żeby chcieć żyć po swojemu i żeby to nazywać, żeby to wyrażać.
Ale też, że trzeba włożyć pewną taką pracę, żeby umieć mieć wgląd w samego siebie. Jeżeli będziemy cały czas... To też gdzieś w tym spektaklu jest, że jeżeli będziemy cały czas obracać się wokół tych samych czynności, nie będziemy rzucać sobie wyzwań, to możemy nie dowiedzieć się za dużo o samym sobie.
Właśnie, otwieranie się na nowe pola.
No, wychodzenie ze strefy komfortu, tam scena też trochę jest, prawda?
Tak.
Myślę, że nawet pójście do teatru dla nawet niektórych rodziców, na wyjście z dzieckiem do teatru też jest opuszczeniem pewnej strefy komfortu, no bo państwo zazwyczaj w Teatrze Gdynia Główna stawiają na to, że oglądamy razem z dzieckiem.
Tak.
Nie zostawiamy tego dziecka samego, tylko jesteśmy razem w tym procesie teatralnym, bo dziecko może za 2 tygodnie na przykład przypomnieć sobie jakąś scenę i o coś zapytać i wtedy, żeby mu towarzyszyć.
I wtedy dobrze by było odbyć z dzieckiem rozmowę.
Tak.
A to może być wyzwanie.
Własne zdanie.
I też ogromnym wyzwaniem i niebezpieczeństwem, gdy przychodzi się do naszego teatru z dziećmi, jest to, że po drodze jest McDonald's.
Aktualnie jest zamknięty.
Chcę może czuć się bezpiecznie, to będzie tylko bilet do teatru. Tak.
Nie, mówmy o teatrze, absolutnie o konsumpcji sztuki, a nie innej konsumpcji. To spektakl powstał, został zainspirowany legendami zebranymi przez Krzysztofa Wójcickiego. Co to są za legendy? Kogo pytał? Na jakiej bazie powstał ten tekst?
Jak Krzysztof Wójcicki zebrał te legendy i jak je stworzył, to ja do końca przyznam, nie wiem. Mi się wydaje, bo on pisał bajki, tworzył bajki, on był dramaturgiem, był pisarzem, był dyrektorem teatru przez jakiś czas też. To jest w ogóle niesamowita postać. I wiem, że pisał też bajki, więc a poza tym był znawcą Pomorza, historii Kaszub, więc myślę, że on po prostu mógł te legendy stworzyć na podstawie tego, co usłyszał, na podstawie tego, co miał w sercu, jaką miał wyobraźnię. Tak, w sumie byłoby fajne w to wierzyć. Myślę, że to gdzieś tam trzeba oczywiście potwierdzić, ale to jest bardzo prawdopodobna moja teoria tutaj. I legendy, które zebrał, są 4 książki. Każda z tych książek dotyczy trochę innego regionu, bo są legendy gdyńskie, kościerskie, sopockie i puckie. I w tych książkach każda legenda toczy się w bardzo konkretnej lokalizacji. W przypadku Gdyni to jest Kack. Dla niewtajemniczonych w klimaty trójmiejskie wyjaśniam szybko, że to jest obecnie dzielnica Gdyni, Wielki Kack, Mały Kack. W czasach, w których się toczy ta opowieść, to była wioska. No, ta wioska to była wioską 100 lat temu, bo przecież Gdynia jest dość młodym miastem.
Natomiast bodajże w latach 50. z tego co pamiętam, Kack został włączony jako dzielnica Gdyni do miasta.
Czyli te 100 lat temu, to tak powiedzmy, ja to się nie toczy też w żadnych konkretnych latach, ale ramowo trzeba gdzieś umiejscowić tę opowieść, więc tak celuję, że to jest 100 lat temu, tym bardziej, że pojawia się w tej opowieści postać Znachora, a Znachor, ten nasz najsłynniejszy, to są tak lata
20-30,
tak? Czyli tak sobie pomyślałam, że to może być właśnie wtedy. Więc tutaj gra Kack, ale też jak gdyby te legendy obejmują inne części Gdyni, co mnie szczerze mówiąc bardzo zauroczyło, bo to już jak gdyby od razu uruchamia wyobraźnię przestrzenną. To jak gdyby jedna rzecz. Druga, ja szukałam inspiracji do spektaklu świątecznego, bo takie było tutaj zamówienie ze strony teatru i sięgnęłam po legendy, które bardzo lubię i mam do nich słabość, bo myślę, że w dzisiejszych czasach zwłaszcza ten kontakt z archetypem jest bardzo ważny, bo tak dużo się zmienia i tak szybko, że czasami dobrze jest sięgnąć do tego, co jest właściwie niezmienne w życiu człowieka i gdzieś tam te legendy, archetypy, to wszystko taką bazę daje. No i trafiłam na legendę o Złotopiórę i wtedy mówię, kurczę, no idealnie. Znaczy, kurczę, kwak!
No właśnie, bo kack, przez kack przepływa rzeka Kacza.
Tak, Kaczy Potok, dokładnie.
Więc wiem, że w przeszłości mieszkańcy Kacka właśnie chodzili na przykład wybrać wodę z rzeki Kaczej. Rozmawiałam kiedyś z panią, która, no rocznik przedwojenny, która właśnie chodziła z wiadrami po wodę tam. Nawet mówiła, że na Pomoście były już takie aż wydeptane miejsca, gdzie się schylały, brały panie wodę, zanosiły z powrotem do domu. Obmywano też sobie w Wielkanoc. Już spotkałam się wcześniej też z taką legendą, zwyczajem, że obmywały sobie twarz wodą z rzeki Kaczej i to było właśnie takie przygotowanie do Wielkanocy, że w Wielkanoc obmywa się właśnie twarz wodą z rzeki Kaczej. Więc rozumiem, że ta gdyńskość mocno w Złotopiórej wybrzmi i wybrzmi ta lokalność także. Czyli teatr mamy z jednej strony uczący czegoś, ale z drugiej strony sięgający do naszego DNA ludzi, którzy są stąd.
No tak, tak, oczywiście. Ja też myślę, że wybrzmi tutaj bardzo duża sympatia do Kaczek i to jest taki moment chyba, kiedy mogę rzucić rękawice naszym przyszłym, mam nadzieję, widzom, bo tych Kaczek na scenie będzie bardzo dużo i one będą w bardzo dziwnych miejscach i gdyby ktoś chciał tutaj sprostać wyzwaniu i na przykład je policzyć. To znaczy liczba jeszcze nie jest ustalona, bo ich cały czas przybywa. Premiera tak dopiero w niedzielę.
One się namnażają.
W ogóle to jest niesamowite. Oczywiście wszystko za sprawą wspaniałej Marzeny Chojnowskiej, która zajmuje się w tym spektaklu scenografią, kostiumami, rekwizytami, a jest prawdziwą złotą rączką, więc i te kaczki są naprawdę złote. Więc chciałabym tutaj rzucić takie wyzwanie w stronę widzów i zachęcić do tego, żeby je podjęli.
Rozumiem, że można policzyć, ale może jakiś żółty element w stroju na przykład wśród odwiedzających teatr może być takim no, zadaniem przed rozpoczęciem.
Ależ oczywiście jak najbardziej. Może być żółty, może być
pomarańczowy. Też takie dzioby bywają.
Pierzasty, dziobasty. Wszystko, cała fantazja tutaj mile widziana, wielka fantazja.
W jakim wieku dzieci powinny zobaczyć ten spektakl, czyli od?
Myślę, że 5+ to jest taki dobry początek, a jak to się rozwija w dalszą stronę, to jest tak naprawdę do stwierdzenia, bo myślę, że tak 11-12 jeszcze mogą zobaczyć, tak. Tym bardziej, że temat też jest taki dosyć ważny, tak? Czyli ten moment, w którym dzieci zaczynają dorastać i kiedy ta asertywność troszeczkę im zanika, bo szukają siebie z jednej strony, z drugiej strony jednak no, dziewczynki w tym wieku tracą trochę na pewności siebie, jak zaczynają dorastać, więc bo oprócz tego, że jest ten spektakl, też chciałabym tutaj wspomnieć, odbywają się przy spotkaniach ze szkołami warsztaty, tak, z asertywności. Wtedy tutaj będzie pociągnięty dalej temat. Także myślę, że ten projekt jest otwarty także na taką młodszą młodzież.
Bardzo ważne, że są warsztaty, bo to oznacza, że nie tylko przychodzę ja jako indywidualny rodzic z dzieckiem, ale może przyjść grupa, tak, szkoła na przykład, klasa. I w klasie nauczyciel może później porozmawiać o asertywności, gdzieś zainspirować tych młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, którzy przyjdą na spektakl, żeby właśnie budować tą asertywność, pewność siebie, podejmowanie decyzji, ogłaszanie światu swoich decyzji. Wydaje mi się, że to też jest ważne, żeby zaznaczyć, że można przyjść ze szkołą i uczestniczyć w takim spektaklu. Kiedy odbędzie się premiera dokładnie?
W niedzielę 16 listopada o godzinie 12 w Teatrze Gdynia Główna.
Bardzo dziękuję. O premierze Złotopiórej rozmawiały u nas w studiu reżyserka Aleksandra Lis i jedna z dwóch aktorek, które pojawią się w spektaklu, Krzysztofa Gomułka-Pawlicka. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Kwa, kwa. Dziękuję.
Pięknie. Audycję zrealizował Dominik Lewicki. Po godzinie 19 poprowadzi program Filip Jędruch, a ja już mówię Państwu do usłyszenia. Marzena Bakowska.
Dobry wieczór z kulturą.